Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, witam Państwa w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Ze mną dziś Jana Karpienko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pokrótce przedstawię, mam ściągawkę, żeby się nie pomylić. Tłumaczka, dramatopisarka, dziennikarka, poetka. Tutaj będę długo wymieniać Jana, jak się okazuje. Koordynatorka festiwali literackich, współpracuje z Wrocławskim Domem Literatury. Jest też asystentką. To jest dobre określenie, tak? Zawsze się waham naszej noblistki Olgi Tokarczuk. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać, myślę, że głównie o tłumaczeniu, choć wydaje mi się, że po prostu będziemy rozmawiać o języku i o słowie. I wiesz, jak ja na sobie pomyślałam, że zacznę? Zupełnie niedawno została po raz kolejny wręczona nagroda Transatlantyk dla ambasadorów polskiego właśnie słowa za granicą. Bardzo często ta nagroda, chyba najczęściej, trafia do tłumaczek i tłumaczy. W tym roku jest to tłumacz języka słowiańskiego i języka polskiego na język hiszpański, kataloński Xavier Faré, który w przepięknej i niezwykle wzruszającej mowie po odebraniu tej nagrody zakończył takim zdaniem, które pewnie długo będzie we mnie pracować, czy taką opowieścią, że w zasadzie najbardziej powinien być wdzięczny swojej mamie, która jest takim dawcą czy dawczynią tego pierwszego słowa, pierwszego języka, którym się posługiwał, który słyszał, którym mógł później opowiadać, i że on czuje też w swoich tłumaczeniach to, jak może to pracować u niej, jaki ten język jej jest. I pomyślałam sobie, że skoro chcemy się dzisiaj zastanawiać nad tym, jak można pojmować język, jak się go uczyć, jak tłumaczyć, jak w niego wnikać, nawet jeśli nie jest do końca twoim językiem, to chciałam cię zapytać, czy bliskie jest ci to sformułowanie, które, czy ta historia, którą opowiedział Xavier Faré?
Strasznie ciekawe tematy poruszasz i jest ich bardzo dużo. Naprawdę mogłabym rozmawiać o nich godzinami, dniami i nocami, bo w języku żyję, w języku pracuję, w języku odbywają się wszystkie najcudowniejsze rzeczy w moim życiu. Bardzo się cieszę, że ta nagroda Transatlantyk, o której mówisz, powędrowała do Xavierego, bo znamy się, on jest też tłumaczem Olgi Tokarczuk, tekstów, książek Olgi Tokarczuk i bardzo gratulujemy mu i oczywiście wszystkim innym nominowanym i nagrodzonym, jak to co roku. Kibicujemy wszystkim. Cytat, który przytoczyłaś, ja go bardzo rozumiem, bardzo czuję. Teraz mojego języka ojczystego jest w moim życiu skrajnie mało. Polski nie jest moim językiem ojczystym, ale ważny jest w tym cytacie, tak mi się wydaje, tego przykładem na swoje realia, na swoje życie, ten moment wsłuchiwania się w języki, w ogóle wsłuchiwania się w mowę, w język, zarówno na poziomie stricte teoretycznym, jak i w sensie praktycznym. My jesteśmy sobie nawzajem tłumaczami, tak myślę. Nawet rozmawiając w jednym języku, już nieważne, czy ojczystym, czy wyuczonym, musimy przekazywać sobie sensy w taki sposób, żebyśmy się zrozumieli, przynajmniej żebyśmy mieli takie poczucie, prawda? Oczywiście są różne rozbieżności w interpretacjach, więc czasami musimy przyłożyć dla naszego rozmówcy to, co czujemy i myślimy, na język bardziej dla niego zrozumiały. Na przykład, tak to odbieram. Nie mówię o jakichś bardzo poważnych sprawach, tylko codziennych. I naprawdę uważam, że kwestia tłumaczenia jest bardziej pojętą, niż nam się wydaje. To nie jest tylko siadanie przy biurku i przekładanie jednego tekstu na drugie, albo pomóc w jakichś konferencjach czy spotkaniach. Tak na co dzień cały czas to robimy. Przykładamy pewne systemy znaczeń na różne inne języki. Niekoniecznie nawet mówię o językach naturalnych. Żyjemy w świecie znaków, cały czas odczytujemy te znaki, znaczenia, które za nimi idą. Nawet, nie wiem, znaki drogowe, prawda? To też system znaków. Język jest systemem znaków.
Powiedz, bo zaczęłaś tę wypowiedź od tego, że twojego języka ojczystego jest skrajnie mało. To cię zubaża? To wyzwala w tobie jakąś tęsknotę? Bo zastanawiam się, jak to działa w takim razie, kiedy wybierasz, ale przecież nie zastępujesz, bo to jest język, w którym najpewniej już zawsze, przynajmniej jak mówi nauka, będziesz myśleć, będziesz liczyć, będziesz przeklinać. To mnie bardzo zaintrygowało, że przeklinamy też w języku tak zwanym pierwszym czy ojczystym.
No i różnie bywa.
Różnie bywa, prawda?
Tak, różnie bywa.
Jak to jest z tym poczuciem, no właśnie, utraty, czy po prostu chwilowej zmiany w konsumpcji tego języka, czy posługiwania się nim?
Wiesz, ta zmiana, czy ona jest chwilowa, czy ona będzie długotrwała, za bardzo nie zmienię tego, że dla mnie ten język pozostanie językiem ojczystym. Ale na tyle mam dużo innych zajęć w języku polskim i w innych, których się uczę, bo uczę się języków nałogowo, z różnymi przerwami, ale nie wyobrażam sobie życia bez nauki języków. I też pomagam ludziom odnaleźć się w nauce języków, żeby to miało sens i żeby to było przyjemne i żeby to było skuteczne, co najważniejsze. Więc ja nie wiem, czy ja za językiem tęsknię, bo jeżeli chcę, to po niego sięgnę. Sięgnę po książki, sięgnę po rozmowy, nawet ze swoją rodziną. Więc tak tego nie odbieram, ale oczywiście brakuje mi czasami pracy w zawodzie tłumaczki, pracy, która mi pomagała łączyć wiele języków naraz w swoim życiu. Ale odbieram to bardzo z dużą pokorą, że tak jest teraz czas, że teraz jest czas na inne rzeczy i strasznie się cieszę z tego, co się dzieje teraz w moim życiu.
A co to znaczy, że nałogowo się uczysz języków?
Pijesz kawę nałogowo? Nie wyobrażasz sobie dnia bez kawy? No tak
ja
samo.
Niestety tak, ale wiesz, myślę, że nałogowe picie kawy jest znacznie mniej przyjemną, a przynajmniej dobrze zapowiadającą się czynnością, aniżeli nauka języka. Ale zastanawiam się, co to znaczy, bo ja zaczynam dzień od kawy. Czy ty zaczynasz dzień w takim razie od nauki języka, który akurat w tym momencie jakoś w tobie gra, jakoś w tobie pracuje, po prostu po niego sięgasz?
Kończy dzień w ten sposób. Wiesz, jak już są wolne godziny wieczorem, to nie zawsze sięgam po jakąś rozrywkę, tylko na przykład po podręcznik, albo po podcast, albo po YouTube z treścią w języku obcym. To oczywiście dzieje się z przerwami. To też nie jest tak, że da się w ciągu roku utrzymać taki sam poziom chęci do nauki. I wytwarzać sobie dopamina tylko i wyłącznie w taki sposób. Ale myślę, że ludzie, którzy są uzależnieni od takiego przepływu dopaminy, bardzo nie zrozumieją, o co chodzi, bo właśnie wtedy nasz mózg dostarcza nam takiego poczucia, że coś zrobiliśmy, osiągnęliśmy i jest to niezwykle przyjemne. Więc staram się codziennie coś robić z językami obcymi. Angielski, hiszpański, francuski na przykład, albo jakieś języki słowiańskie, w których swobodnie czytam.
Ile tych języków jest?
To zależy, jak policzyć. Nie liczyłam, bo wiesz, to zależy od stopnia wejścia w ten język, bo na przykład w niektórych językach czytam, ale nic nie powiem, bo popełnię błędy, bo nie mam praktyki, nie mam potrzeby, ale w kilku czytam i jeszcze w kilku rozmawiam. Wydaje mi się to niezwykle rozwojowe i nawet nie patrzę na to jako na sposób zapobiegania chorobom wieku podeszłego, że tak powiem. Nie patrzę na to z punktu widzenia praktycznych korzyści, tylko z takiego punktu widzenia, że to stwarza dodatkowo mnie. Każdy nowy język to dodatkowa osobowość w nas samych. Ja w języku polskim, teraz już może nie ma takiej różnicy między mną jakąś wewnętrzną, a mną w języku polskim, ale kiedyś była. Jak uczysz się języków...
A rozwiniesz to właśnie, bo mnie bardzo zaintrygowałaś. Co to znaczy stwarzanie ja przez język?
Spróbuję. Zacznijmy od warstwy fonetycznej, od warstwy dźwiękowej. W każdym innym języku zupełnie inaczej wyrażasz swoje uczucia i nawet takie chwilowe emocje. Jak cię spadnie młotek na nogę, zupełnie inaczej powiesz, że to cię boli. Powiesz, nawet nie tyle powiesz, ile będziesz krzyczała na przykład. A jeżeli w języku rosyjskim byłby to wyraz oj, to po polsku powiesz aua i musisz tego się nauczyć, bo jeżeli nawet możesz mieć bardzo wysoki poziom języka obcego, ale jeżeli w jakiejś sytuacji powiesz w swoim ojczystym taki dźwięk, no to będziesz rozpoznawalna, już nie jesteś do końca w tym języku. Czyli nawet uczysz się takich odruchowych innych reakcji, reakcji zadziwienia na przykład. No coś ty, wow, no powiedz raz jeszcze. Intonacje tych słów są zupełnie inne niż w moim języku ojczystym albo w jakimkolwiek innym języku. Czyli uczysz się zupełnie inaczej wyrażać emocje, uczysz się innych dźwięków. Na przykład w języku polskim intonacje bardzo często idą do góry. Było to dla mnie zupełnie nowe. Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry! Słyszysz to?
To prawda, to prawda.
To jest tak niesamowite. Od razu ci się zmienia nastrój, ale najpierw, żeby to wszystko wchłonąć, to musisz tego się nauczyć, musisz to zagrać. Musisz nawet tego nie rozumiejąc wejść w to i powtarzać po innych ludziach, jeżeli obserwujesz, jeżeli masz dobry taki zmysł obserwacji.
No tak, ale w języku polskim jest o tyle dla ciebie, jak zakładam, łatwiej, bo teraz w nim funkcjonujesz. To znaczy, to jest ta rzecz, o której bardzo często mówimy, że słuchaj, jedź po prostu na miesiąc do jakiegoś kraju, podsłuchaj ludzi, poobserwuj ich, spróbuj złapać melodię języka. To też bardzo często słyszę, że...
O czym mówimy właśnie.
Prawda? Mhm. Że jakby musisz gdzieś spróbować wyciągać jakieś takie niteczki pozornie niewidoczne na początku, nawet nie skupiać się na gramatyce i tak dalej, i tak dalej. I czy to faktycznie jest tak, że kiedy jesteś w Polsce, no to masz wszystkich na wyciągnięcie ręki, w związku z tym możesz podpatrywać. A jeśli tego nie ma?
Jeśli tego nie ma, to możesz podpatrywać zdalnie. Na szczęście już te wszystkie technologie i zasoby internetowe pozwalają nam zrobić to zdalnie. Na przykład oglądałam seriale, nawet nie będąc w Polsce, i patrzyłam, jak się zachowują postacie, co oni i one robią, jak się wyrażają. Jak jeszcze wrócimy na chwilę do pytania o osobowość, która w nas się rodzi. W każdym nowym języku widzisz, że świat jest kategoryzowany zupełnie inaczej. Podzielony na jednostki, do których są przypisane odpowiednie słowa, wyrazy. Zupełnie inaczej. Na przykład polski wyraz załatwić jest tak pojemnym wyrazem, że możesz wszystko załatwić. W innych językach musisz dobrać bardziej konkretne słowo, prawda? Czyli zupełnie inaczej będziesz opowiadała przyjaciółce, którą spotkałeś po drodze, bo idziesz gdzieś coś załatwić. Co z tobą się dzieje, jak się układa twój dzień? Więc stwarzając w sobie nową osobowość, stwarzamy nie tylko na poziomie dźwiękowym, nie tylko inaczej się wyrażamy swoje emocje i myśli, tylko inaczej o nich myślimy. Myślimy inaczej o procesach, które nas otaczają, które obserwujemy, swoje codzienności i nie tylko. I nawet nie będąc w jakimś kraju języka, którego się uczysz, możesz to robić zdalnie. To wszystko zależy od tego, jak głęboko chcesz w to wejść, jaką masz wolę i dyscyplinę, jak bardzo dokładnie rozumiesz swoje cele. Bo czasami bywa tak, że ktoś się uczy języka, a nie osiąga w tym żadnych wyników dobrych, nie ma dobrych skutków, dlatego że zupełnie robię co innego, niż tak naprawdę powinien. Mogę przytoczyć taką historię. Przyszła do mnie osoba, bo czasami zdarza mi się udzielić konsultacji takich językowych od strony tego, jak uczyć się języka. I mówi, że ona za chwilę wyjeżdża do Hiszpanii i nie może się nauczyć hiszpańskiego. Jej coś nie idzie. Przy tym jest filolożką i ma już 10 języków w swoim bagażu. No coś mnie tutaj zaczęło nie stykać. Jak już masz tak duże doświadczenie, nieważne, 10, 8 jakoś tak, to jakiś kolejny język, tym bardziej niezbyt egzotyczny, to powinien być dla ciebie czymś łatwym. Zaczęłyśmy rozmawiać i się okazało, że wcale nie chodziło tej osobie o język jako taki, umiejętności językowe, które jeszcze swoją drogą możemy podzielić na różne kompetencje językowe, tylko o to, żeby stworzyć poczucie bezpieczeństwa dla siebie samej. Ona zajmując się językiem, czyli otwierając podręcznik, tak myślała podskórnie i tak naprawdę o tym, że będzie czuło się bezpieczniej w Hiszpanii, jak tam już się przeprowadzi.
Czyli włączyła jej się zupełnie inna blokada, niezwiązana z samym faktem nauki języka.
Tak, tak. I najczęściej, jeżeli widzimy, że nam jakiś język nie idzie, że mamy problemy w nauce, albo w mówieniu, albo w rozumieniu, na przykład nie słyszymy, nie rozumiemy native'ów tego języka, to trzeba popatrzeć na to, co się dzieje w naszej głowie. Jakie są związane z tym blokady, skąd to się wzięło. Czasami bywa tak, że była zła nauczycielka w szkole, albo na kursach, albo ktoś jeden raz powiedział nam, nie rozumiem cię. I już się zablokowaliśmy, tylko to wyparliśmy, nie pamiętaliśmy, ale zniechęciliśmy się do języka na poziomie emocjonalnym, głębokim i najczęściej nieuświadomionym sobie.
Też jest prawdą, że nawet jeżeli, proszę Państwa, wykonamy sobie takie ćwiczenie i po prostu wpiszemy język w wyszukiwarkę, nic więcej, język, to nagle okazuje się, że wszystko, co tam znajdziemy, wszystko, co przeczytamy, powinno być dla nas bardzo otwierające, ponieważ wszelkie komunikaty, które czytamy, są takie, że absolutnie każdego języka jesteśmy się w stanie nauczyć. I to w zasadzie powinna być taka bardzo otwierająca komunikacja, nie uważasz? Ona właśnie jest wyzwalająca, nie stawia granic, bo skoro każdego jesteśmy się w stanie nauczyć, to w zasadzie tylko zagarniać. I okazuje się, że każda kolejna napotkana osoba może w nas te granice wyzwolić. Tak? Jak na przykład nauczyciel.
Myślę, że tak. A sami też jesteśmy w stanie wyzwolić pewne rzeczy w sobie, nawet jeżeli są poblokowane. najważniejsze jest namierzyć ten problem. Jeżeli nie możemy sami, to z kimś w rozmowie, z jakimś mentorem językowym albo kimś i popracować nad tymi problemami, bo jestem przekonana, że można naprawić problem, jeżeli wiesz, gdzie on leży.
Do mentorów językowych w takim razie wrócimy, bo to nie jest powszechnie używana forma spotkań, na przykład między tak zwanym nauczycielem a uczniem, czy nauczycielką a uczennicą i tak dalej, i tak dalej. Chciałam się jeszcze zatrzymać na tym stwarzaniu siebie, ponieważ zaczęłam sobie wyobrażać sytuację, w której dobrze, chciałabym uruchomić w sobie, będę Państwa króliczkiem doświadczalnym dzisiaj, chciałabym uruchomić w sobie stwarzanie właśnie siebie na nowo w jakimś języku, moim wymarzonym, dajmy na to, którego chciałabym się nauczyć. Jak postępuje ten proces? Ponieważ kiedy rozumiemy już to, że możemy taką formułę przyjąć na naukę języka, to pewnie inaczej obserwujemy, na przykład osoby, dla których jest to język pierwszy. Ale od czego my w ogóle zaczynamy? Od uświadomienia sobie, że możemy się tego nauczyć i powinniśmy na to zwrócić uwagę? Jednak od tego, żeby przyswoić jakikolwiek element klasycznie, czyli na przykład słownictwo, żeby sięgnąć po serial, dajmy na to. No bo musimy pewnie, najprawdopodobniej każdy z nas chciałby sobie w głowie ułożyć jakiś proces albo pewne elementy, które doprowadzą go do sytuacji takiego doświadczania czy stwarzania. No więc gdzie jest początek w ogóle, poza samą chęcią tego, żeby się uczyć?
Stwarzanie siebie na nowo w nowym języku będzie się odbywało w sposób naturalny. Mhm. Sięgasz po jakieś elementy języka, których nie masz w sobie od dzieciństwa, nie? Tak?
Tak.
Nabywasz coś w sposób, no nie powiem sztuczny, tylko musisz przyłożyć się do tego, musisz wykonać pewne kroki, żeby zacząć właśnie tak jak mówisz, albo nabywać słownictwa, albo poznawać struktury gramatyczne. Więc siłą rzeczy będziesz sięgała po nie wszystkie elementy języka od razu, tylko po ich ograniczone liczby, po ograniczone zasoby. Więc twoje stwarzanie siebie od nowa będzie zależało od tego, że jesteś ograniczona na początku swojej drogi językowej. Na przykład, mogę być teraz smutna, ale jeżeli nie wiem, jak wyrazić smutek wobec ciebie, dla ciebie, czy z innym rozmówcą po polsku, to nie będę mogła tego zrobić. Nie mam takich słów, nie mam takich zasobów. Nie wiem, jak powiedzieć, że źle się dzisiaj czuję, jest mi smutno. Na przykład, bo powiedzmy, że mój poziom jest bardzo podstawowy. A więc ty nie poznasz mnie smutną. Ja dla ciebie, nawet chociażby tylko dzisiaj, będę z tego wycięta. Czyli ja będę musiała udawać jakiś inny stan siebie, takie, które mogę wyrazić.
No ale mamy jeszcze komunikację niewerbalną.
Tak, oczywiście, jasne, to nam pomaga i to poszerza możliwości, tylko jeżeli skupiamy się na tej stricte językowej warstwie. I tak dzień w dzień siebie nową budujesz, klocek po klocku, powoli, powoli, z tych zasobów, które są ci dostępne, z tych zasobów, które są pod ręką, z tego słownictwa, które poznajesz powoli. I nagle się okazuje, że wy na przykład w którymś języku obcym jesteś bardziej asertywna niż w swoim ojczystym. Bo takie konstrukcje językowe poznałaś, wyćwiczyłaś i się przyzwyczaiłeś. Być może po angielsku. Jaka jesteś po angielsku?
Nie mam pojęcia. Wiesz, teraz to jest dobre pytanie. Muszę sobie na nie odpowiedzieć pewnie po chwili, bo nie mam pojęcia.
Ja na przykład nie jestem uczuciowa w ogóle.
Nie
po angielsku
uczuciowa?
Nie mam takiego słownictwa, żeby wyrażać się swobodnie w zakresie uczuć po angielsku. Jestem po angielsku dosyć biznesowa. No nie jest to chyba niespodzianka dla naszych ani słuchaczy, ani dla ciebie, bo zazwyczaj używamy tego języka w biznesie. Natomiast te osoby, które tworzą na przykład związki romantyczne, uczuciowe z osobami native'ami angielskiego, nie będą mieli z tym problemu. Tacy ludzie, prawda?
Ciekawe.
Czyli jeżeli jakiś język nie jest dla ciebie twoim językiem na co dzień, w takim, w którym żyjesz 100%, tak jak ja teraz w polskim, to będziesz miała pewne wycinki z tego. Nie będzie to obraz całościowy.
No dobrze. A jeżeli w takim razie mam jakieś zaczyny, na przykład w 4-5 językach i trochę stoję, bo nie potrafię przekroczyć takiej granicy trochę pracy własnej, trochę nie satysfakcjonuje mnie spotkanie jeden na jeden, albo na przykład odczuwam wstyd i trochę nie wiem, co z tym zrobić, to trochę wracam do historii tej osoby, o której opowiadasz i języka hiszpańskiego. Czy tutaj wchodzi cały na biało mentor językowy, bo bardzo mnie intryguje, dlaczego takiej nomenklatury użyłaś. Mentor językowy. Czym on się różni w takim razie od nauczyciela? Kim jest?
Mnie ten temat strasznie fascynuje. Ja wiem i zdaję sobie sprawę, że on może być egzotyczny. Mm-hmm. I nie jest na pewno popularny, bo zazwyczaj ludzie, jeżeli chcą sięgnąć po pomoc innej osoby, to na przykład zapisują się do szkoły językowej albo do korepetytora.
Dokładnie.
I taka osoba, czyli korepetytor, teraz skupiamy się nie na mentorze, tylko na roli nauczyciela czy nauczycielki, przychodzi z nami proces nauki języka za rączkę. Mówię, jakie ćwiczenia musimy zrobić. Tłumaczę zagadnienia gramatyczne, sprawdzę zadania domowe i ćwiczę z tobą rozmowę, konwersację. Tak sobie standardowo wyobrażam. Oczywiście możemy dalej mówić o metodach, o różnych nowych rzeczach, czy na przykład wykorzystaniu AI w nauce i tak dalej.
Tak.
To jest taka standardowa forma. To, co każdy z nas miał w szkole z takim czy innym językiem obcym. Nawet w sumie jest ojczystym, prawda? Natomiast ja się fascynuję pomocą taką bardziej abstrakcyjną, w tym sensie, że ciekawi mnie i potrzebuję sama i staram się innym ludziom też to dawać. Nie tylko takiej pomocy dzień w dzień przeprowadzania mnie za rączkę po każdym konkretnym
dzisiaj
zagadnieniu.
Dzisiaj 10 słówek z ubrań, jutro 20
tak,
słówek z
tak,
jedzenia.
Tak. Jestem w stanie sama to zrobić. Natomiast jeżeli, tak jak mówisz, jest pewne plato językowe, czyli tak stoimy w punkcie, nie wiemy co dalej, to być może trzeba sięgnąć po pomoc osoby, która z tobą porozmawia o twoich celach, o motywacji lub jej braku, o twoich siłach, o twojej woli, o twoich sposobach nauki języka i zobaczyć, co nie działa. Pokażę ci, co nie działa. Mm-hmm. Tak jak z tą osobą od języka hiszpańskiego, o której już rozmawialiśmy. Zobaczyłyśmy z tą osobą wspólnie, co tak naprawdę nie działa. I wtedy, kiedy ona zrozumiała, że za pomocą języka stwarza sobie poczucie bezpieczeństwa, chce stworzyć poczucie bezpieczeństwa, to nauka zaczęła przebiegać się w sposób już łatwiejszy. Nie szukała w tych podręcznikach czy książkach, po które sięgała, tego poczucia, nie zastępowała poczucia bezpieczeństwa. Zaczęła fascynować się językiem jako takim. Sobie przypomniała, jak to jest. Czasami bywa tak, że nam totalnie się mija cel z tym, co robimy. Albo nie rozumiemy, jaki jest cel. Chcę nauczyć się języka, ale co to znaczy? Chcesz dać egzamin, to będzie jeden cel, bardzo konkretny, z bardzo specyficznymi wytycznymi. Jeżeli chcesz dogadać się ze swoją przyjaciółką ze Francji, to jest zupełnie inny cel nauki francuskiego. Jeżeli chcesz pojechać do Francji tylko na 5 dni i sobie poradzić bez angielskiego, zresztą nawet musisz, bo tam chyba nie ma.
Tam raczej niestety spotkamy się z sytuacją, że jednak mówmy po francusku, prawda?
Tak.
Nawet jeśli twoim pierwszym pytaniem po francusku będzie, czy możemy mówić po angielsku.
Dokładnie tak. Więc pierwsza rzecz to wyznaczenie sobie bardzo konkretnego celu, który na dodatek musi być dla ciebie bardzo aktualny, bardzo żywy, bardzo interesujący. Jeżeli powiesz, że za pół roku chcę zdać szwedzki na poziomie, nie wiem, B1, a nic cię nie wiąże z tym krajem, nie masz żadnej emocji wobec tego języka, to podejdziesz do tego jak do najgorszej sprawy w swoim życiu. Nie będzie cię nic motywowało, nic ciekawiło. Chyba nawet mówię jakieś banały teraz, ale jak do wszystkiego w życiu jesteśmy osobami dorosłymi i bardzo zajętymi. Niesamowicie zajętymi. Na dodatek twoja uwaga skupia się na jakieś rzeczy już w skrajnie małym stopniu niż 100 lat temu, gdybyś mieszkała na wsi na przykład. Nie miałabyś rozpraszajek. Cały świat walczy o twoją uwagę, chociażby o jej skrawek, o kilka sekund, o kilka minut, czy w twoim telefonie, czy na ulicy idziesz, pełno jest billboardów, szyldów, tego, co chce twoją uwagę przyciągnąć. Więc my obecnie w roku 25, i obawiam się, że dalej będzie tylko gorzej, mamy duże problemy ze skupieniem uwagi. I to jest też jeden z podstawowych problemów w nauce języka. Bo dla osoby dorosłej skupienie się na czymś przez kwadrans to jest już wysiłek niesamowity. Naprawdę zupełnie nie taki jak 10, 15, 20 lat temu. A żeby skupić swoją uwagę na czymś, po pierwsze musisz mieć do tego mocną wolę, dużą motywację, a też nie mieć takich fizycznych rozpraszajek. Wydawałoby się, że rozmowa o warunkach fizycznych jest czymś głupim. Boże, jestem taka dorosła, to już tyle w życiu zrobiłam, tyle osiągnęłam. No nie musimy chyba rozmawiać o żarówce, prawda?
Przecież to jest oczywiste, tak?
Że... Musimy. Musimy, bo naprawdę może coś być przeszkadzającego w twoim pokoju, w którym chciałeś się uczyć języka, ale nie stworzyłeś sobie warunków. Oczywiście to jest tylko margines naszej rozmowy z taką osobą, która przyjdzie do mnie, na przykład do mnie na konsultację. Ale musimy też o tym porozmawiać.
Ale powiedz w takim razie, czy to jest taki rodzaj... osoby wspierającej, granicy psychoterapii, granicy... Co, jak podejść w takim razie do osoby, żeby ją uruchomić? No bo potencjalnie, kiedy mówisz na przykład o tym, że popracujemy sobie na tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy odczuwasz wstyd na przykład, albo czy wciąż słyszysz swoją nauczycielkę z podstawówki, która ci powiedziała, nie nadajesz się, dostaniesz tylko 3. Mhm. I tak naprawdę od tamtego momentu nie mówisz, ale być może o tym zapomniałeś, a być może jeszcze do jakiejś innej sytuacji, to w zasadzie wprost mnie to kojarzy trochę do siedzenia z psychoterapeutą albo psychoterapeutką, który pokazuje mi, co może być rzeczą rozpraszającą mnie na przykład w życiu. Czy trochę tak to działa, czy zupełnie nie?
Na pewno sposób podobny. Ja bym tylko unikała słowa terapia, bo jednak teraz w ogóle mamy dużo wymagań co do takiej profesjonalnej, zawodowej pomocy związanej z naszą psychiką, tak? Czy używam słowa psycholog, czy terapeuta, to są poważne zawody po wielu latach nauki. W przypadku takiego, takiej konsultacji językowej, takiego mentoringu językowego nie trzeba... No źle powiem, jeżeli powiem, nie trzeba wiele lat nauki, trzeba, bo
no tak.
I nauki języków, i nauki związanej z na przykład zakresem motywacji, co jest motywacją. Więc oczywiście trzeba się uczyć i rozwijać. Natomiast są bardzo podobne rzeczy z tym, co opowiadasz. Jakby ja nie nauczę się języka za ciebie, ale mogę ci pokazać w rozmowie z tobą, badając twój teren, co nie działa u ciebie w konkretnie twoich warunkach, gdzie coś nie styka, jeżeli chodzi o warunki nauki, jeżeli chodzi o twoje cele, motywacje i czy ten na przykład cel jest w ogóle, czy możesz go zmierzyć, bo może sobie taki cel wyznaczyłeś, którego nie da się zmierzyć, a więc ty nie widzisz postępów, bo ich nie notujesz. Jeżeli nie notujesz swoich postępów, to nie jesteś siebie zadowolona. Kolejny duży problem osoby dorosłej w naszym czasie, w tych czasach obecnych, to, że nie jesteśmy przyzwyczajeni siebie chwalić.
I też przyjmować pochwał, prawda?
Absolutnie.
Momentalnie się blokujemy.
Tak świetnie pani mówi po, nie wiem, po niemiecku. Nie, ja tylko zaczynam. To w ogóle nie.
Tak,
ja to...
Tak.
Dziękuję. I nie zwracamy na to uwagi, zamiast tego, żeby przyjąć to i pomyśleć, tak, naprawdę, naprawdę coś zrobiłam dla siebie, dla swojego rozwoju, chociaż może wcale nie musiałam. Tyle jest teraz translatorów, różnych aplikacji, różnych programów. Za chwilę AI wejdzie już
tak,
na
które zrobią coś
maksa.
Za nas tak naprawdę.
Tak? I nie przyjmujemy tego. A dlaczego? I jeżeli ktoś przyjdzie do mnie na konsultację, albo zechce po prostu porozmawiać o nauce języków, to zaczynamy od tego, jak dawno siebie pochwaliłeś za coś. A za co dokładnie? A w ogóle czy się cieszysz z tego, że za to się zabierasz? Bo ile osób w świecie takich sobie celów nie wyznacza.
Wiesz, bardzo mnie ucieszyło to, że powiedziałaś o celach, bo myślę sobie, że my w ogóle w dorosłym życiu trochę o tym zapominamy, ale też nie wiem, czy odpowiadamy sobie na pytanie, albo próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak my chcemy ten język wykorzystywać. Bo kiedy na przykład nie wiem, przypomnijmy sobie postać pana Kani, który dysponował chyba 18 językami, niektórzy mówią 21, nie wiem jaka jest prawda.
To zależy jak liczyć, zależy jak kompetencjach liczyć. Mówimy.
Ale to były takie sytuacje, w których on opowiadał na przykład, chciałem coś przeczytać albo brakowało mi czegoś, więc nauczyłem się języka. I dla nas jest to bardzo egzotyczne, to znaczy my nie mieliśmy świadomości, co to znaczy nauczyć się też w jego rozumieniu języka, albo co to znaczy przekładać, albo jak to jest możliwe, że tłumacz literatury poci się, kiedy musi powiedzieć jedno zdanie w tym języku. Czyli być może tutaj jest problem tego, że kiedy myślimy o języku, który umiemy albo którego się uczymy, to wszystko wkładamy do jednego worka. Absolutnie wszystko. Czyli musimy reagować, musimy czytać, pisać, doskonale mówić gramatycznie, a za chwilę będziemy tłumaczyć, a za chwilę będziemy tłumaczami w trakcie konferencji. Czy to nie jest może tak, że powinniśmy na chwilę się zatrzymać i rozebrać ten język? To znaczy zapytać, co z tego języka jest dla nas najważniejsze?
Wydaje mi się, tak, tak. I wydaje mi się, że na początku jednak musimy troszkę wszystko do jednego worka składać, kiedy mówimy o naprawdę podstawowym poziomie, o pierwszych poznawanych wyrazach i konstrukcjach gramatycznych i tak dalej. Natomiast jeżeli już troszeczkę w ten język weszliśmy, to na pewno musimy sobie zadać pytanie, po co i dlaczego i gdzie idę dalej. Jeżeli nie zamierzamy być zawodowym tłumaczem z tego języka, i to dalej, jak słusznie powiedziałeś, czy pisemnym, czy ustnym, czy i takim, i czy można to połączyć, bo nie zawsze, albo nie zawsze trzeba, to wtedy musimy mocno się zastanowić, co z tym językiem dalej. Zauważ proszę, że jeżeli weźmiesz jakikolwiek podręcznik z języka obcego, angielski, niemiecki, to co jest pod ręką i dostępne w księgarniach, to zazwyczaj wszystkie tematy będą właśnie wrzucone do jednej książki, niekoniecznie niekoniecznie zastanawiamy się, albo nasi korepetytorzy się nie zastanawiają na tym, czy nas to interesuje. Czy ja chcę w unicie numer 6 rozmawiać na temat zdrowego odżywiania się, czy nie, czy o sporcie. Naprawdę może mnie nie interesować to słownictwo, a kursy językowe, podręczniki tego nie uwzględniają. Taki językowy mentor może ci powiedzieć, kochana, nie trać swojego czasu. Co cię tak naprawdę w życiu kręci? Co cię interesuje?
No tak, bo wystarczyłoby sobie odpowiedzieć na przykład w moim przypadku na pytanie, czego chcesz na przykład od języka francuskiego i powiedzieć, marzę, żeby przeprowadzić wywiad w języku francuskim o, nie wiem, muzyce barokowej.
Albo z kimś konkretnym.
Albo z kimś konkretnym.
Kiedyś tak chciałam nauczyć się języka litewskiego, żeby rozmawiać z Tomasem Węclową.
Naprawdę?
W jego języku, tak.
Czyli to jest dobry pretekst.
To jest genialny pretekst. Co nas kręci tak naprawdę w życiu? Tak naprawdę to będzie twoją siłą napędową do nauki języka. Zawsze. Ja się uczyłam polskiego, bo mi zależało na tym, żeby porozumiewać się z moimi znajomymi, których już tutaj poznałam, z którymi zaczęłam mieć jakieś relacje. Dopiero potem zaczęłam patrzeć na język jako do narzędzia, na narzędzie pracy albo na sposób osiągnięcia innych celów życiowych.
A były takie momenty, które cię blokowały w języku polskim po przeprowadzce na Śląsk? Na Śląsk, tak?
Dolny Śląsk. Dolny Śląsk. Wrocław był od razu. Tak, oczywiście były momenty, które mnie blokowały bardzo dużo. W ogóle nieumiejętność poprawnego wymawiania dźwięków. Teraz też słuchać mój akcent, zwłaszcza jak jestem tak emocjonalna i chcę od razu przekazać wszystko i szybko, ale na początku to było bardzo, bardzo trudne, te wszystkie połączenia dźwięków szeleszczących, szyczących. I w ogóle to, że to jest związane z inną pozycją szczęki, to było dla mnie odkrycie.
Ale jest to dobrze.
No, chyba tak. Chodzi o to, że musisz przestawić cały swój aparat mowy, jak uczysz się tego języka. Ale chyba zboczyłam troszkę z drogi twojego pytania.
Wróćmy, bo miałam być królikiem doświadczalnym, ale zejdę z tego królika doświadczalnego. Bo myślę sobie też, że literatura, jednak jesteśmy w programie, który jest mocno związany z literaturą. I bardzo często słyszymy przecież takie historie, że zaczęłam się uczyć jakiegoś języka, dlatego, że marzyłam o tym, żeby przeczytać coś w oryginale, prawda? Zresztą wspomniany Farę tak powiedział o przecież tomie Miłosza, który wpadł w jego ręce i też pomyślał o tym, że wspaniale byłoby sięgnąć po język oryginału. I to też wydaje mi się dobrym argumentem do tego, żeby zacząć myśleć o tym, że my naprawdę możemy to zrobić.
Możemy? To jest znakomity argument, bardzo dobre paliwo do twojej motywacji. O ile bardzo lubisz słowa jako takie, teksty jako takie, bo tak mają nie wszyscy. Czasami i często te cele są bardziej codzienne, bardziej związane z życiem, z takim przetrwaniem w świecie fizycznym. Bo ktoś na przykład się przeprowadza, niekoniecznie z własnej woli. Można być migrantem, można być uchodźcą i po prostu być zmuszonym do tego, żeby się uczyć języka, wtedy niestety ta nasza rozmowa nie wyglądałaby w tak romantyczny sposób, że chcemy coś poznać. Dokładnie. Natomiast jeżeli masz w życiu taką przestrzeń i czas na to, żeby się uczyć języka, bo cię motywuje coś w języku oryginalnym, jakiś tekst, jakaś postać najczęściej, coś wywołuje w tobie żywą emocję. Bo co znaczy, że chcesz przeczytać tekst w języku oryginału tego tekstu? Chcesz poczuć te emocje, chcesz te treści zawarte w tym tekście przeżyć tak
no
jak
pewnie chcesz być bliżej. Pewnie chcesz być bliżej. Moja głowa pewnie tak by mi podpowiadała, że chciałabym jednak wiedzieć Na ile, dlaczego, no nie wiem, może ja idę za daleko, bo to jest tak, że kiedy się myśli o tłumaczeniu, zwłaszcza poezji na przykład, to zdajesz sobie sprawę z tego, że czasami to jest tworzenie na nowo właśnie na tym, co jest trochę między słowami, co jest nieodkryte, że to nie ma nic wspólnego z tłumaczeniem jeden do jeden, bo to jest tworzenie innej, bliskiej opowieści. Zresztą można sobie posłuchać tłumaczy poezji, czy nie wiem, czy Jerzego Jarniewicza, czy już panią profesor Julię Fiedorczuk w tej roli. I to są osoby, które pewnie będą w stanie bardzo składnie państwu opowiedzieć, jak to wygląda. Ja jestem też tylko odbiorcą tych treści. Natomiast, no właśnie, czy to nie jest tak, że to jest zbyt duże wyzwanie? Postanowić sobie, że dotkniemy nie dość, że zupełnie innego języka, to jeszcze wymagającego tekstu, to jeszcze słownictwa, które przecież, tak jak mówiłaś, z tym załatwić, prawda? Słowa mają tak wiele znaczeń jeszcze w poszczególnych układach. Czy będziemy mieć pewność tego, że dotkniemy tego, co było naszym, wyzwaniem, tym elementem, który nas skłonił do nauki?
W przykładzie chyba nigdy nie ma takiej pewności, ale jest wielka nadzieja.
Ładne.
Wiesz, dotknęłeś tak, tak ważnego problemu i zagadnienia, jakim jest w ogóle możliwość przetłumaczenia czegoś. Czy da się coś na coś przetłumaczyć? Przecież od lat, od wieków, od stuleci, od tysiąclecia ludzie nad tym się zastanawiają i rozkminiają. Ktoś mówi, że jest to możliwe, ktoś mówi, że absolutnie nie. I jest to rozmowa na dosyć wysokim poziomie abstrakcji, gdzie ja już się nie bardzo odnajduję. Więc tego problemu świata nie naprawimy.
Ale z drugiej strony wybrałaś sposób na naukę, który jest bardziej abstrakcyjny niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Więc może ta abstrakcja wcale nie jest ci taka obca.
Sposób na rozmowę. Mowę o nauce, tak, natomiast sama nauka jest jak najbardziej konkretna. Nie da się nauczyć, jeżeli jednak tych ćwiczeń z gramatyki nie zrobisz. Tylko nie zawsze do tego potrzebujesz drugiej osoby. Mm-hmm. A być może potrzebujesz drugiej osoby, żeby ona ci powiedziała, co nie gra, prawda? To tak tylko zamykając temat poprzedni. Jeżeli mówić o tłumaczeniach, to ja więcej jednak tłumaczyłam ustnie niż pisemnie. Mm-hmm. I dopiero w momencie, kiedy byłam gotowa, żeby podchodzić do dużych tekstów i do być może literatury pięknej, to wtedy sytuacja z pandemią i z wojną potoczyła się inaczej, więc ja na razie ten pomysł odstawiłam. Chociaż dużo tłumaczyłam wierszy swojego czasu, zdarzały się książki historyczne na przykład. A mnie bardzo, bardzo, bardzo kręci tłumaczenia ustne.
A dlaczego?
Symultaniczne też. Przez kilka lat byłam tłumaczką na przykład Szamana Sobieryskiego. Mm-hmm. Tłumaczyłam też dużo pisarzy i pisarki, którzy przyjeżdżali do Polski. I zdarzało się po prostu mi być w sytuacji, kiedy ja muszę jednak zanurzyć się w ten niekoniecznie codzienny język, wcale niecodzienny, mm-hmm. bardzo wymagający, ale w przestrzeni rozmowy ustnej.
Ale dlaczego to było ci bliższe, bo co?
Bo wchodzisz wtedy w taki stan niemal transowy, niemal, kiedy absolutnie pozbywasz się własnych myśli. Nic w twojej głowie nie gra po twojemu, jesteś tylko przekaźnikiem tego, co mówi ta osoba obok i te treści wymawiasz dosłownie, przepuszczając przez swoją głowę i wszystkie swoje zmysły, bo to nie tylko głowę. Ja uważam, że tłumaczymy całym sobą.
To jak medium.
Dokładnie tak. I to jest stan uzależniający. Jak spróbowałam tłumaczenia w kabinie, mhm. albo konsekutywnego tłumaczenia, które było na tyle szybkie, że praktycznie nie czekasz na końcówkę zdania, tylko ktoś ci szepcze do ucha, ty do mikrofonu, do państwa, do publiczności już mówisz w języku docelowym pewne rzeczy, to naprawdę popadasz w taki stan medium, kiedy nie masz własnych treści w głowie, nic nie wiesz. Była taka sytuacja, kiedy ja jeździłam po różnych warsztatach, które tłumaczyłam, 3 tygodnie z rzędu. Mm-hmm. I warsztaty całodniowe po 8-10 godzin, jeszcze rozmowy po godzinach. I po 3 tygodniach wsiadłam do pociągu, który miał mnie zawieźć do Wrocławia, do domu. I pomyślałam w pierwszej godzinie tej podróży, że nagle teraz mogę pomyśleć własną myśl. Jaka ona będzie? Nie wiedziałam, że tak można. Po 3 tygodniach zrezygnowałam z jakby myślenia o czymś.
Czyli trochę swoim. Z siebie zrezygnowałaś, no bo jeżeli jesteś tak zakorzeniona w drugiej osobie, to wręcz trochę jak utrata siebie przez język. Można tak to nazwać. O utracie, prawda?
Tak. Można tak to nazwać, z tym, że ja tego nie odbieram jako coś negatywnego tylko coś tak. egzotycznego, ciekawego, co warto przeżyć, jeżeli masz takie zdolności, takie chęci. Staje się kimś przezroczystym. No bo przecież w tłumaczeniu ważne jest, żeby oddać jednak tą treść początkową, nawet jeżeli do końca nie jest to możliwe, tak jak wcześniej powiedziałaś i zapytałaś mnie o to, nawet jeżeli jakaś część tych znaczeń po drodze będzie utracona, to siłą rzeczy to się stanie, nawet jeżeli to tylko 1%. Oczywiście dążymy do perfekcji, ale bywa różnie, zwłaszcza w tłumaczeniu ustnym, to jak do tego dążymy. I to jest bardzo ciekawy stan, zobaczyć kim, jaka jesteś i jak się czujesz w świecie, kiedy jesteś tylko przekaźnikiem cudzych treści.
Jana, ja bym bardzo chciała, żeby nasza rozmowa była tak przyjemna jak teraz, to znaczy ona daje bardzo dużo nadziei. Wiesz, trochę nadziei na to, że mogę zrobić dla siebie coś, o co być może się nie podejrzewałem dotychczas. Ja sobie to tak wyobrażam. Chciałabym być takim filtrem, który teraz się przeniesie na słuchaczy i słuchaczki, który daje pewne, wiesz, odblokowanie, który pokazuje kolejną drogę. Bo czasami jest tak, że my o tej drodze po prostu nie wiemy. Prawda?
Tak.
A jednak kusi mnie, żeby na zakończenie wrócić do tego elementu, który wybrzmiał tutaj parę minut temu, a mianowicie, kiedy ty jesteś zmuszony do tego, żeby poznać język. Ja wiem, że my czujemy w 2025 roku pewną niezgodę, czy uciekamy od pewnej niewygody, którą serwuje nam świat. To znaczy, no mamy taką sytuację, w której mamy świadomość tego, że codziennie dostajemy informacje o kolejnej wojnie, kolejnym ataku, bliżej, dalej i jakby zatrzymajmy się tutaj. To sprowadza świat do tego, że jednak zaczynamy się przemieszczać. Raczej mniej chętnie niż chętnie. No i co dalej? Bo kiedy ty wiesz, że to jest z jednej strony być albo nie być i myślę sobie, że to może być potężnym argumentem do tego, żeby się uczyć po prostu, bo po prostu wiesz, że musisz, a z drugiej strony znaczy moja głowa tak sobie to układa, że równocześnie być może wszystko w twoim ciele mówi, że jednak walczysz o dom, walczysz o język, nawet jeśli jesteś gdzie indziej, bo język to też jest dom. No, nie chcę tu wchodzić na jakiś bardzo wysoki poziom, ale wydaje mi się, że bez tego nie da się też zadać tego pytania, które gdzieś tam do ciebie powoli zmierza. Gdzie tu się spotkać? Co tutaj jest istotniejsze być może na chwilę? Albo w tej jednej sytuacji, w której się znaleźliśmy? I czy to też może być taka twoja praca, mentorki? Czy ty też jesteś gotowa, czy jesteś po to, czy wybierasz taką drogę, żeby spotkać się z osobą, która być może ma blokadę dlatego, że musi?
Myślę, że to będzie moje kolejne zadanie we własnym rozwoju, nauczyć się z takimi sytuacjami pracować. Bo oczywiście poruszyłeś temat strasznie trudny, bo jak rozmawiałyśmy już tutaj wcześniej o tym, że z językiem, za językiem idą emocje, albo emocje idą najpierw, a potem idzie język, więc jeżeli czujesz negatywną emocję wobec kraju, do którego się przeprowadziłaś, bo nie chciałaś, tylko musiałaś, wobec ludzi, z którymi masz do czynienia, nawet we własnym kraju, jeżeli masz styczność z osobami, z którymi nie chcesz rozmawiać, dokładnie, to masz negatywne emocje. To oczywiście w takiej sytuacji już nie jest tak różowo i tak fajnie, żebyśmy rozmawiały o motywacji jako o czymś, co jest łatwe
dodatkiem
do zrobienia.
Dodatkiem do naszego dobrego życia.
Dokładnie,
prawda?
Tak. I co sobie osiągniesz i wypracujesz po trzech spotkaniach z kimś, albo po prostu sama idąc ulicą, spacerując sobie i nagle dostając olśnienie, tak? Więc oczywiście tutaj zahaczam o tematy, kiedy moim zdaniem powinny wkraczać już osoby, które naprawdę mają poważne kompetencje, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, czy są psychologami, czy psychoterapeutami, bo doświadczenie przeprowadzki na siłę albo ucieczki z jakiegoś kraju, gdzie na przykład toczy się wojna, jest bardzo poważnym doświadczeniem, gdzie samej pracy z językowym, z mentorem od języka absolutnie nie wystarczy. Tutaj mamy do czynienia być może z traumą, być może z jakimiś jeszcze tak mocnymi, negatywnymi doświadczeniami, że kwestia nauki języka będzie tylko wierzchołkiem, tylko jedną warstewką tak potężnego doświadczenia.
Ale popatrz, jednak obietnicą na przykład lepszego życia.
Może tak być, ale do tego musi ta osoba dojrzeć albo dojść, bo zanim ona zobaczy przyszłość, czym jest obietnica dobrego życia albo normalnego życia, jest jednak patrzenie w przyszłość. Jeżeli doznałeś przed chwilą czegoś złego, to musisz najpierw jednak popracować z tymi uczuciami i jakoś sobie to życie ustabilizować i unormalizować. Więc nawet być może zauważyłeś, że zmienił mi się ton głosu, bo rozmawiamy o naprawdę poważnych sprawach. Natomiast jeżeli w jakiś sposób ustabilizowało się to życie na poziomie codziennym i naprawdę ta osoba już ma siłę, żeby pomyśleć o języku i o tym, jak się w tym języku odnaleźć, to możemy porozmawiać. Ważne jest to, że szukamy wszędzie relacji. Nie żyjemy odosobnieni, nie żyjemy samotnie i nawet jeżeli jesteśmy zapatrzeni, nawet jeżeli jesteśmy introwertyczni, tak jakby zamknięci w sobie, jeżeli tak o sobie myślimy, to mimo wszystko jesteśmy i żyjemy w społeczeństwie i tych relacji potrzebujemy. Potrzebujemy, żeby jednak sąsiadka do nas się uśmiechnęła, a my do niej, a nie żebyśmy tylko konfliktowały ze sobą. Potrzebujemy powiedzieć dzień dobry w sklepie albo gdzieś, potrzebujemy mieć bardziej bliskie i głębokie relacje. I to może być tym kluczem. I wtedy bardzo ważne są takie drobne rzeczy. Na przykład być może mamy dzieci, być może, które chodzą do szkoły lub do przedszkola i my musimy tam nawiązać z kimś kontakt, żeby coś właśnie załatwić, tak? Być może potrzebujemy pracy albo jedziemy już do tej pracy i tam musimy nawiązać. Czyli ja jestem zdania, że trzeba się skupić na rzeczach pozytywnych i takich właśnie, jak mówisz, dających nadzieję. Naprawdę nie jestem specjalistką, żadną specjalistką od rzeczy bardziej poważnych związanych z negatywnym doświadczeniem, traumy czy przeprowadzki na siłę, migracji, uchodźstwa. Tutaj nie doradzę Państwu, ani nie będę w ten sposób, nie będę o tym mówić, bo nie jestem kompetentna. Natomiast jeżeli jest przestrzeń w życiu człowieka na patrzenie do przodu, na to, żeby zrobić coś dla siebie, to wtedy być może będę mogła pomóc, albo przynajmniej o tym porozmawiać.
Jana Karpienko była moją i Państwa gościnią. To co, zapraszamy do innego przyjrzenia się językowi?
Zapraszamy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dzięki.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.